Drogo umiłowanie Zbawicielu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo. Sprawia mi radość, tak jak z pewnością braterstwo wielokrotnie tu inni zaznaczali, że cieszą się, że Pan Bóg pozwolił nam przybyć, że możemy cieszyć się tą bratnią społecznością, rozkoszować się tymi wspaniałymi słowami płynącymi ze tej świętej księgi. W chwili obecnej chcę się z braterstwem podzielić takimi już kończącymi dzień dzisiejszy uwagami ze Słowa Bożego. Może niech będą to takie rady i wskazówki na naszą dalszą część naszego życia chrześcijańskiego w drodze za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jako tematowy werset zaczerpnąłem, drodzy braterstwo, słowa świętego apostoła Pawła zapisane w liście do Koryntu w 10 rozdziale, a werset 6, gdzie czytamy: a te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak i oni pożądali. Wszyscy doskonale, drodzy braterstwo, wiemy, o czym tu święty apostoł pisze i o kim. Że mowa tu jest o narodzie izraelskim, że oni pewnych złych rzeczy pożądali. Ale w jednocześnie w tym wersecie jest zawarte również przestroga dla nas, abyśmy my podobnie nie czynili. Jeżeli mówimy o pożądaniu, to z pewnością braterstwo na sam przód myśli nasze kierują się do 10 przykazań. Bo to jest część 10 przykazania. Nie pożądaj. I tam powiedziane jest: nie pożądaj domu bliźniego, nie pożądaj żony, sługi, osła, wołu, ani żadnej rzeczy, która do bliźniego twego należy. A więc, drodzy braterstwo, nie pożądaj. Co znaczy nie pożądaj? Pożądać to znaczy pragnąć, zabiegać. Pragnąć o rzeczy i zabiegać o rzeczy, które nie są nasze. Tak wynika z 10 przykazania. Zabiegać o rzeczy, które do nas nie należą. To też znaczy, drodzy braterstwo, zabiegać o rzeczy, które nie są do nas przewidziane, jak i częstokrotnie nie są nam potrzebne. Chcę też zwrócić, drodzy braterstwo, uwagę na sam początek księgi Słowa Bożego, gdzie w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, a 6 werset według nowego przekładu jest powiedziane: a gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że było miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Godne pożądania dla zdobycia mądrości. Tu, drodzy braterstwo, zadziałały takie 3 czynniki pożądania. Święty Jan w 1 swoim liście, a w 2 rozdziale i 16 werset pisze nam: albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota, toć nie jest ojca, ale jest świata. Tak, drodzy braterstwo, pożądliwość oczu to owoce dobre do jedzenia. Owoc dobry do jedzenia. Pożądliwość ciała to pragnienie posiadania tego owocu. Matka Ewa również oczyma swymi widziała, że ten owoc jest piękny na wejrzeniu. Jak i pycha żywota, czyli to, że zapragnęła, pożądała spożyć ten owoc, aby nabyć mądrości. Tak, drodzy braterstwo, widziała ten owoc matka Ewa. Ale zadajmy sobie pytanie. Czy jej czegoś tam w raju brakowało? To brat kiwa głową, że nic. Z pewnością wszyscy się zgodzimy, że będąc w doskonałych warunkach, miała zagwarantowaną opiekę naszego Ojca Niebieskiego. Otrzymała też wystarczającą wiedzę, posiadała też wystarczającą wiedzę, bo znała dobroć Ojca Niebieskiego. Wszystko, czym ich Ojciec obdarzył, to pochodziło od Niego. I to, drodzy braterstwo, było ich świadomości. Jednej rzeczy brakowało. Poznania zła, poznania grzechu. Ale czy było jej to potrzebne? Widzimy, braterstwo, z pewnością stwierdzimy, że nie. Że akurat to jej nie było potrzebne, a jednak tego pożądała. Dlatego też widzimy, jak brzemienne skutki spowodowało to pragnienie, pożądanie posiąść rzeczy, która nie była przewidziana i niekoniecznie potrzebna. Dlatego, drodzy braterstwo, powinniśmy my również z tego odnosić pewną lekcję. Zwracać uwagę, na co, czego możemy pragnąć, oczekiwać, o co zabiegać, do czego zdążać. I aby odpowiedzieć sobie, braterstwo, na pytanie, jak zachować to przykazanie, nie pożądaj, użyję tutaj takiego określenia, że są na to cztery sposoby. A mianowicie obserwacja życia innych. Tych, których my się spotykamy, czyli korzystanie z doświadczenia kogoś innego, brata, siostry, człowieka, którego spotykamy. Inny sposób to jest przez osobiste doświadczenie. Ależ wiemy, że czasami osobiste doświadczenia to są bolesne. Więc to już by nasuwało na myśl, że lepiej korzystać z tego pierwszego, z doświadczeń, obserwacji życia innych. Trzeci sposób, aby zachować to przekazanie, to jest korzystanie z informacji z wiarygodnego źródła. I czwarty, drodzy braterstwo, to jest czasami przez intuicję. Przez intuicję również możemy czasami zachować to przykazanie nie pożądaj. My w obecnej chwili postaramy się skorzystać z obserwacji życia innych, a mam tutaj na myśli naród izraelski. Jak również skorzystać ze wiarygodnego źródła, którym dla nas jest Słowo Boże. I śledząc karty Pisma Świętego, znając historię narodu izraelskiego, wiemy, że on bardzo często jest obrazem na lud Boży. I wszelkie wydarzenia związane z tym narodem, ich wyjście z Egiptu, to jest wyjście, pokazane wyjście ze świata, opuszczenie tego świata. Tu wcześniej bracia, w dniu wczorajszym, dzisiejszym, już o tym wspominali. I wszyscy sobie dobrze zdajemy z tego sprawę i zawsze twierdzimy, że opuściliśmy ten świat, że wyszliśmy z tego Egiptu. I cieszymy się z tego, że Pan nam, jeżeli tak czynimy, jeżeli nie zwracamy się wstecz, to Pan nam błogosławi. Dalej podróż po puszczy, drodzy braterstwo, narodu izraelskiego, to podróż po pustyni grzechu. Doświadczenia, które przechodzili w tej podróży, to są doświadczenia, jakie spotykają lud Boży. Pokusy, które ich dotykały, to pokusy, które też i spotykają nas. Wszystkie te wydarzenia, drodzy braterstwo, są wydarzeniami figuralnymi. Dlatego ich szemranie i pożądanie rzeczy niektórych niech będzie dla nas przestrogą, abyśmy i my podobnie jak oni nie postępowali. Zresztą tak jak nasz werset tematowy nam mówił, żebyśmy tego nie czynili, co ten naród czynił, tak jak apostoł święty Paweł mówi. A te rzeczy stały się nam dzisiaj za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Jakich to złych rzeczy pożądali Żydzi? Myślę, że w dalszym wersecie tego rozdziału, w 7, czytamy. Nie bądźcie wtedy bałwochwalcami, jaką niektórzy z nich byli. A więc oni bałwochwalstwo czynili, odlewając sobie cielca. Ale my przenosząc to, tą przestrogę świętego apostoła Pawła do nas, to je, co znaczy dla nas nie być bałwochwalcami, nie czynić bałwochwalstwa? To, że nie idziemy do tych wspaniałych świątyń i tam nie kłaniamy się, to już nas zwolniło? I dobrze czynimy, że nie idziemy. Ale dla nas, drodzy braterstwo, bałwochwalstwem może być nasza własna osoba. Każdy dla siebie może być. Jeżeli będziemy uważać się za kogoś zacnego, ja jestem znany w społeczności, ja potrafię mówić wspaniałe tematy, ja potrafię wspaniale śpiewać. Ja jestem bałwanem. Bałwochwalstwo to również, drodzy braterstwo, gromadzenie bogactwa. To nie posiadanie bogactwa, ale gromadzenie. Bałwochwalstwem to dbałość o wygody cielesne. Dbałość o ciało. Bałwochwalstwem też jest, drodzy braterstwo, może być dla nas ubóstwianie małżonka, dzieci, wnuków. A pamiętamy na słowa Pana naszego: kto miłuje więcej ojca, matkę, syna, córkę, nie jest mnie godzien. Zawsze, drodzy braterstwo, miejmy to na uwadze, że zawsze nasz Ojciec Niebieski i Pan nasz Jezus Chrystus jest tym, na którym nasz wzrok, nasze myśli i nasze serca powinny być skierowane. Drugą rzecz, przed którą przestrzega nas święty apostoł Paweł na podstawie narodu izraelskiego, jest: ani się dopuszczajcie przeteczeństwa, jako i oni czynili. Przeteczeństwo. Niekoniecznie, drodzy braterstwo, cielesne. Ale, drodzy braterstwo, przeteczeństwem będzie również to, że jeżeli będziemy łączyć się z tymi, co nie mają Ducha Bożego, lecz ducha tego świata, to jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo, abyśmy przypadkiem nie oddali się, że czasem człowiek tam gdzieś obcy, sąsiad nie będący w społeczności, jest bliższy nim brat i siostra. Nad tym powinniśmy czuwać, bo to będzie, drodzy braterstwo, czynieniem przeteczeństwa. Jak również przeteczeństwem jest przyjmowanie poglądów i wierzeń, jak i zwyczajów innych grup religijnych, które nie mają poparcia w Słowie Bożym. Nie grupy religijne, ale nauki, które nie mają poparcia w Słowie Bożym. Dlatego powinniśmy być, drodzy braterstwo, bardzo czujnymi, abyśmy nie czynili takich rzeczy, nie czynili przeteczeństwa. Dalej święty apostoł do nas mówi w 9 wersecie. Ani kuśmy Chrystusa, jako i niektórzy z nich czynili. Kiedy my kusimy Chrystusa? Drodzy braterstwo, wtedy, kiedy nie doceniamy rzeczy duchowych, kiedy niedostatecznie doceniamy ofiarę Pana naszego Jezusa Chrystusa, a objawiać się to będzie przez lekceważenie podstawowych nauk doktrynalnych, jak i moralnych. Objawiać się to będzie tym, że nie będziemy tych nauk zachowywać w życiu naszym. Nie będziemy według tych nauk żyli i postępowali. Jeżeli je znamy, to powinniśmy według nich żyć i postępować. W przeciwnym razie będziemy kusili Chrystusa. 10 werset mówi: ani szemrzyjcie, bo tak czynili Żydzi. Przestroga świętego apostoła do nas: nie szemrzyjcie przeciwko rozporządzeniom Bożym. A rozporządzenia Boże objawiają się, drodzy braterstwo, wszyscy się z tym zgodzimy? Gdzie? W społeczności braterskiej, w zgromadzeniu. Jeżeli przeciw tym postanowieniom będziemy szemrać, to będziemy szemrać przeciwko Panu Bogu. Szemraniem, drodzy braterstwo, będzie również, jeżeli będziemy działać, pracować bez upoważnienia społeczności i zgromadzenia. To będzie szemraniem. Tak jak naród izraelski szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, tym samym szemrali przeciwko Panu Bogu. A święty apostoł Paweł daje nam przestrogę w 3 rozdziale 1 listu do Koryntów, 17 wersecie. Jeśli kto gwałci Kościół Boży, tego Bóg skazi. Albowiem Kościół Boży święty jest, którym wy jesteście. Czyli jeżeli będziemy gwałci zasady i prawa tegoż Kościoła Bożego, to Pan Bóg nas skazi. Pan Bóg upomni się o to, abyśmy odnieśli za to karanie. Wszystkie, drodzy braterstwo, te wydarzenia są ku naszej nauce. I w 11 wersecie tego rozdziału w Biblii Warszawsko-Praskiej te słowa brzmią tak: a wszystko to wydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Czyli, drodzy braterstwo, nie możemy powiedzieć, że to obowiązuje, było kierowane do kogoś innego, do chrześcijan wcześniejszych, czy być może gdzieś tam jeszcze za nami. Przez cały okres czasu to zostało spisane ku pouczeniu nas, którzy dosięgamy kresu czasu. A wszyscy chyba twierdzimy, że czas wędrówki Kościoła dobiega końca. Teraz chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy naszą uwagę zwrócili na pewną lekcję zapisaną w 2 Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, od wiersza 6, czytamy do 13 takie słowa. I mówił Mojżesz i Aaron do wszystkich synów izraelskich: wieczór poznacie, iż Pan wywiódł was z ziemi egipskiej. Rano oglądacie chwałę Pańską, bo usłyszał szemranie wasze przeciwko Panu, A my co jesteśmy i szemrzecie przeciwko nam? I rzekł Mojżesz, da wam Pan wieczór mięso do jedzenia, a chleb rano do nasycenia, bo usłyszał Pan szemranie wasze, którymi szemrzecie przeciwko jemu. Co my jesteśmy? Nie przeciwko nam są szemrania wasze, ale przeciwko Bogu, Panu. I rzekł Mojżesz do Arona, mów do wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich, przystąpcie przed obliczność pańską, bo usłyszał szemranie wasze. I stało się, gdy mówił Aaron do wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich, że spojrzeli ku puszczy, a oto chwała pańska ukazała się w obłoku. I rzekł Pan do Mojżesza. Usłyszałem szemranie synów izraelskich, rzecze do nich mówiąc. Między dwoma wieczorami będziecie jeść mięso, a rano nasyceni będziecie chlebem. Poznacie, że ja Pan Bóg was. Stał się wtedy wieczór, że się zleciały przepiórki i okryły obóz, a rano leżała rosa około obozu. To wydarzenie, które tutaj, fragment tego rozdziału, mówiący o niezadowoleniu narodu izraelskiego, o szemraniu, z powodu tego, że poczuli potrzebę spożywania mięsa. W trzecim wersecie tego rozdziału zarzucają Mojżeszowi i mówili do nich synowie Izraelscy, obyśmy byli pomarli od ręki pańskiej w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali nad garnkami mięsa, gdyśmy się najadali chleba do sytości, bo teraz wywiedliście nas na tą puszczę, abyście pomożyli to wszystkie mnóstwo głodem. Zarzucają Mojżeszowi i Aaronowi, że to jest ich wina. Przecież tam w Egipcie mieliśmy dostatek mięsa, dostatek chleba. A wy wyprowadzili się nas, aby pomożeć te mnóstwo izraelskie. Zwróćmy, drodzy braterstwo, uwagę, gdzie to wydarzenie miało miejsce. Miało miejsce to na pustyni Zyn, na 8 przystanku. To jest dość istotne, bo później jeszcze zwrócimy uwagę do innej miejsca Słowa Bożego, do podobnego wydarzenia. A jeżeli to wydarzenie miało miejsce na 8 przystanku, to znaczy, że przed daniem zakonu. Puszcza, po której idą Izraelici, to miejsce podróży chrześcijanina przez pustynię grzechu. W czasie jego podróży do ziemi obiecanej, do ziemi chananejskiej. Tam właśnie, jak czytaliśmy, naród izraelski szemrze przeciwko, że w Egipcie miał dostatek mięsa i chleba. To wydarzenie, drodzy braterstwo, powinno nas uczyć tego, że człowiek bardzo szybko zapomina swojego grzesznego stanu. Zapomina trudności, znojów z tym stanem związanych. Tu brat Janek, wczoraj służąc, wspomniał coś na ten temat. Właśnie, że wielu jest z nas takich dzisiaj, którzy nigdy tego nie poznali, bo rodzili się w rodzinach chrześcijańskich. Gdzie byli obdarzeni tą wspaniałą opieką od swoich rodziców i od samej maleńkości, samej kołyski, z piersi matki sali te wspaniałe uczucia, jakie pochodzą ze Słowa Bożego. Ale drodzy braterstwo, dlatego chciałbym tu zwrócić uwagę w szczególności dla tych, aby pamiętali, że ten świat ma drugie swoje oblicze, o którym oni nie wiedzą. Ci, którzy tam nigdy nie byli, nie wiedzą, co to znaczy. Przeżyć w takim stanie degradacji chociażby jeden dzień. Szósty werset, drodzy braterstwo, wskazuje nam i mówi nam, że wieczór poznacie, iż Pan wywiódł was z ziemi egipskiej. Wieczór poznacie. W czasie trwania nocy grzechu, nocy śmierci, Pan Bóg posłał swego Syna, aby złożył okup. Uwolnił człowieka ze stanu grzechu i degradacji. I drodzy braterstwo, wielu do dnia dzisiejszego jedyną swoją nadzieję właśnie złożyło w opierze Pana naszego Jezusa Chrystusa, wychodząc właśnie z Egiptu. I jeżeliśmy wyszli z Egiptu z chwilą opuszczenia Jego, drodzy braterstwo, kończą się czasy wypełniania woli ludzkiej. Kiedy opuściliśmy Egipt, nie istnieje dla nas wola ludzka. I jeżeli tak będzie, to takiego nastanie nowy czas, nastanie nowy dzień. A w siódmym wersecie czytamy: a rano oglądacie chwałę Pańską. Tam w Izraelu chwała Pańska objawiła się, drodzy braterstwo, przez pokarm z nieba. Rano leżała manna. Tak, drodzy braterstwo, 2000 lat temu nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby odkupić człowieka i stać się dla niego chlebem żywota. A ludzkość mogła w nim ujrzeć chwałę Ojca. W Ewangelii świętego Jana w pierwszym rozdziale, a 14 werset mówią do nas: a to słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Pan nasz powiedział: kto widzi mnie, widzi i Ojca. Werset 13 informuje nas o tym, że wieczorem zleciały się przepiórki i okryły obóz. Drodzy braterstwo, zwróćmy uwagę. Jest tu dość informacji takiej podanej, że przyleciały przepiórki, i miejscem ich dolotu był obóz izraelski. I na tym tutaj się informacja kończy. I my wiemy z opisu, że Żydzi spożywali. I tu nie ma nic powiedziane, że przepiórki im zaszkodziły, że były dla nich czymś złym. Natomiast jak będziemy śledzić czwartą księgę Mojżeszową, 11 rozdział, tam będzie podane inne informacje, ale o tym za chwilę. Chciałbym tu zwrócić uwagę, że przepiórki w tamtym okresie czasu na wiosnę przelatywały stadami i będąc zmęczone leciały nisko, także były łatwym łupem do zdobycia. Łatwo je było po prostu łapać. Pamiętać też musimy, drodzy braterstwo, i chcę to zaznaczyć, że przepiórki to, jak później czytamy w trzeciej księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale, tam jest podane, co naród izraelski, które ptaki mogli spożywać. I przepiórki mogli spożywać. Czyli, że te przepiórki były ptakami czystymi. Jeżeli tak, drodzy braterstwo, to należałoby sobie odpowiedzieć, co one nam mogą przedstawiać. Drodzy braterstwo, według mego zrozumienia to są wszystkie nowości, to co postępowe, to wszelkie nowe możliwości rozwoju i działania człowieka, nowości polityczne, nowe zwyczaje, pragnienia i cele. Ktoś z braterstwa mi może powiedzieć, ale przecież takie rzeczy nie są złe. Ale ja też nie powiedziałem, że przepiórki są złe. Dla Izraelity, Izraelita mógł te przepiórki spożywać. Każdy Żyd, który spożywał przepiórki na 8. przystanku, nie poniósł na tym uszczerbku. Nie zaszkodziły mu. Natomiast w późniejszym czasie, kiedy po raz wtóry dostali przepiórki, braterstwo z pewnością znają, że Pan spuścił na nich wielką plagę. Dlaczego? Zwróćmy też uwagę teraz na trzy rzeczy. Po raz pierwszy przepiórki, tak jak wspomniałem, Izraelici jedli przed manną. Wieczorem. Wieczorem przyleciały przepiórki i spożywali je. A rano na drugi dzień otrzymali mannę. Czyli przepiórki jedli przed manną. Jedli je na 8. przystanku, to znaczy, że przed prawem, otrzymaniem prawa zakonu. I tutaj w tej historii nie jest powiedziane skąd, jakim sposobem one przyleciały. To nas uczy, drodzy braterstwo, że Żyd, który spożywał wcześniej, który nie spożywał wcześniej manny i nie był pod prawem zakonu, dla niego nie było to złem, spożywanie przepiórek. Na czym polegało zło? To, że Izraelici zaczęli wspominać na co? Na Egipt. Na to, co tam mieli w Egipcie. To było złem. Dla nas to jest, drodzy braterstwo, oglądanie się na świat. Złem było szemranie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. To jest szemranie przeciwko Panu Bogu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Złem jest pożądanie, tęsknota za rzeczami, które opuściliśmy. I w końcu uznanie, że im się dobrze w Egipcie działo, jest uznaniem dla świata. A tym samym krytyką wobec Pana Boga za niewystarczającą opiekę. Zarzucanie Panu Bogu niewystarczającej opieki. Słowami to mnóstwo wymrze na puszczy. Drodzy braterstwo, przepiórki to też mogą być na początku tematy nieraz zabarwione rzeczami i wydarzeniami światowymi, które są nawet na czasie i dobre. To nauki lekkie, łatwe, przyjemne dla słuchającego, po to, aby zachęcić, pocieszyć. To rzecz dobra. Ale, drodzy braterstwo, jeżeli to będzie tylko takie i w nadmiarze, to przestrogę święty apostoł Paweł nam daje w liście do Żydów w 5 rozdziale. Od wersetu 11 czytamy, o którym wiele by się miało mówić i trudnych rzeczy do wyłożenia, ale się wystali leniwi ku słuchaniu. Wcześniej jest powiedziane o Panu naszym Jezusie Chrystusie, o tym kapłaństwie według porządku Melchizedekowym. Sprawy trudne. I tu apostoł święty Paweł mówi, że wiele by trzeba jeszcze mówić, ale wy jesteście leniwi ku słuchaniu. Albowiem mając być nauczycielami względem czasu, oni mieli być nauczycielami względem czasu. W tamtym czasie oni powinni uczyć. Zaś się potrzebujecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych. Staliście się jako mleka potrzebujący, a nie twardego pokarmu. A czy nie może być z nami, drodzy braterstwo, podobnie? Czy to nie dotyczy również i nas? Wtedy, kiedy właśnie tylko zwracamy uwagę, pragniemy słuchać tego, co jest łatwe, przyjemne, lekkie. A szemrzemy, że ta nauka to jest twarda, nieprzyswajalna. Tu bracia wcześniej w tematach już o tym wspominali. Śledźmy dalej, co święty apostoł Paweł do nas tutaj mówi. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomy mowy sprawiedliwości. Czyli karmienie się mlekiem dowodzi do tego, że nie jesteśmy świadomi jeszcze sprawiedliwości, czyli nie jesteśmy sprawiedliwi. Ale doskonałym należy twardy pokarm, czyli sprawiedliwym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznawaniu dobrego i złego. Drodzy braterstwo, jaka wielka przestroga dla nas. Jeżeli będziemy karmić się tylko mlekiem i jego tylko pożądać, choć to jest dobre, to będziemy udowadniać tym, że nie rozeznajemy między dobrym a złym. A to powinniśmy umieć. To powinniśmy, drodzy braterstwo, umieć czynić. Dlatego niech te słowa świętego apostoła Pawła będą tutaj dla nas wielką przestrogą. Dalej zwróćmy uwagę na to, co jest powiedziane w dalszej części. Gdy przestała padać rosa, ukazała się na pusty coś drobnego, okrągłego, drobnego jako szron na ziemi. Co gdy ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego, manchu, bo nie wiedzieli, co było. I rzekł Mojżesz do nich, ten ci jest chleb, który wam dał Pan ku jedzeniu. To jest, co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego każdy, ile trzeba ku jedzeniu. Pomierzę gomer na osobę, według liczby dusz waszych, każdy na tych, którzy są w namiocie jego, zbierajcie. I czynili tak synowie izraelscy i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. I mierzyli w gomer. I nie zbywało temu, co więcej nazbierał, ani nie dostawało temu, co mniej. Każdy według tego, co mógł zjeść, nazbierał. Manna. Manna otrzymali na pustyni. A więc manna to pokarm pustyni. Manna otrzymali Żydzi. Ci, którzy opuścili Egipt. Czyli to jest pokarm odosobnionego, odłączonego ludu. Manna reprezentuje nam, drodzy braterstwo, Chrystusa. Jego słowo prawdy. W 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana, a werset 31, czytamy słowa. Ojcowie nasi jedli mannę na puszczy, jako jest napisano, chleb z nieba, który im dał ku jedzeniu. Rzekł im wtedy Jezus, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz wam dał chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb, on prawdziwy z nieba. Albowiem chleb Boży ten jest, który zstępuje z nieba i żywot daje światu. Wtedy mu rzekli, Panie, daj nam zawsze tego chleba. Rzekł im Jezus, jam ci jest on chleb żywota, kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jak wspaniały to pokarm jest. Drodzy braterstwo, czytamy w psalmie, że to jest słodsze nad miód, nad plastr miodowy, że jest on wspanialsze, najwspanialsze złoto. Dlatego Starajmy się, drodzy braterstwo, tak jak było nakazane narodowi izraelskiemu, aby zbierali co dzień, na każdy dzień rano. Aby zbierali mannę każdodziennie. Każdy miał zbierać gomer. Gomer to doskonałość, pełnia zupełność poznania, drodzy braterstwo. Czyli mamy, drodzy braterstwo, tak długo badać, tak dociekać prawd Bożych, abyśmy doszli do pełni poznania, którego daje nam nasz Pan Jezus Chrystus i Ojciec nasz niebieski. To, drodzy braterstwo, nas powinno właśnie uczyć, abyśmy codziennie brali tą wspaniałą Księgę Słowa Bożego i z niej korzystali, a tym samym, drodzy braterstwo, będzie nam udzielona możliwość, tak jak tam korzystali jeden od drugiego, tak i my dzisiaj będziemy mogli, jeżeli nazbieramy dostateczną ilość, będziemy mogli udzielać jeden drugiemu. Żydzi ten wspaniały pokarm, drodzy braterstwo, nazwali chlebem nikczemnym. A pamiętamy to, co czytaliśmy przed chwilą, co święty apostoł Paweł zapisał w liście do Koryntów w 10 rozdziale, 9 wersecie. Mówienie tak i nazwanie manny to jest niczym innym jak kuszeniem Chrystusa. Kiedy to może dziać się w naszym życiu? To się będzie działo wtedy, kiedy będziemy pomijać lub zmieniać, lekceważyć nauki Słowa Bożego, uważając między innymi je za zbyt trudne. Wtedy czynimy tak, jak to uczynili niektórzy uczniowie pańscy. Pamiętamy tu, dzisiaj też już to było wspominane, że kiedy Pan mówił o spożywaniu ciała Jego, to powiedzieli, twardać to mowa. Któż ją słuchać może? I dzisiaj może się równie zdarzyć. I chociaż nadal uczęszczać będą do społeczności, do zgromadzenia, to jednak powoli zaprzestawać będą chodzić za Panem. Tak jak stało się z tymi uczniami. Dlatego niech to będzie dla nas przestrogą, abyśmy starali się korzystać z każdego rodzaju pokarmu, który jest zawarty w Słowie Bożym, który nam tak obficie nasz Ojciec udziela. W obecnej chwili zwróćmy uwagę na inny fragment. Na 4 Księgę Mojżeszową, 11 rozdział, gdzie jest zapisana podobna historia. W 4 wersecie czytamy, a lud pospolity, który był między nimi, chciwością wielką zdjęty, odwracał się i płakali te synowie Izraelscy, mówiąc, któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy sobie na ryby, które jadali w Egipcie darmo, na ogórki, na melony, na łuczek i na cebulę i na czosnek. A teraz dusza nasza wywiędła, nic innego nie mając oprócz tej manny przed oczyma swymi. I 31 werset mówi, zatem wyszedł wiatr od Pana i porwawszy przepiórki od morza, spuścił je na obóz, z jednej strony jako na jeden dzień chodu, z drugiej strony jako na jeden dzień chodu, około obozu, a jakoby na dwa łokcie były nad ziemią. Wtedy wstawszy lud przez cały on dzień, przez całą noc, nazajutrz przez wszystek dzień zbierali przepiórki. A kto najmniej nazbierał, miał 10 homerów. Nawieszali ich wszędzie sobie około obozu. Mięso jeszcze było między zębami ich niezrzeżwane, gdy gniew pański zapalił się na lud i pobił lud, pan lud, on plagą bardzo wielką. Podobna historia, tylko zmieniają się pewne szczegóły. Jednak chciałbym jeszcze najpierw sam przód wspomnieć, na słowa zapisane w 18 wersecie, że Pan zapowiedział, że dostaną mięsa do jedzenia, dlatego że tego się domagali. Nie przez jeden dzień, mówi. Nie przez 5, nie przez 10, ani przez 20. Ale 20 werset mówi, przez cały miesiąc. I Pan mówi, a spolezie przez nożdża wasze, aby, a zbrzydzi się wam, przeto żeście pogardzili Panem, który jest między wami. A płakaliście przed nim, mówiąc, na co żeśmy wyszli z Egiptu. Tu jest, drodzy braterstwo, powiedziane, nie jednodniowe, nie tylko na wieczór dostali przepiórki, ale Pan powiedział, będziecie jedli to przez miesiąc, a się wam to zbrzydzi, a z wam zbrzydnie. To wydarzenie miało miejsce na 14 przystanku. A więc, jeżeli na 14 przystanku, to już po otrzymaniu prawa zakonu. I tak jak wspomniałem, jest tu wyraźnie powiedziane, jakim sposobem te przepiórki dostały się w obręb obozu. W jaki sposób je otrzymali. I czytaliśmy tutaj w 4 wersecie, kto jest głównym sprawcą tego w sumie nieszczęścia, które dosięgło naród izraelski. Lud pospolity. To ten lud, który najsamprzód, najpierw szemrze i narzeka. To oni najsamprzód szemrali, narzekali. Wiemy, że wraz z narodem izraelskim wyszło wiele ludu. Innych narodów. Skorzystali z tej możliwości i wyszli. I widzimy oni, tak jak jest powiedziane, że szemrając, jakby sprowokowali do szemrania również i Izraela, synów izraelskich. Ten lud pospolity, drodzy braterstwo, może i być dzisiaj podobnie. To nie kto inny, jak ludzie duchowo nieodrodzeni. Często ci, którzy przychodzą do zboru bez określonego celu, ci najwięcej i najszybciej będą szemrać odnośnie różnych prawd, odnośnie różnych działów pracy pańskiej. Święty Juda pisze w 16 wersecie. Ci są szemracy utyskujący sobie według pożądliwości swoich chodzący. Chodzący według swojej pożądliwości, nie według woli pańskiej. To ci właśnie, którzy chodzą według własnej pożądliwości, będą szemrać najsamprzód. A że, drodzy braterstwo, zło jest bardzo zaraźliwym i łatwym do czynienia. Dlatego przenosi się szybko i może przenieść się szybko na innych. Dlatego dzisiaj wielu również wspomina na Egipt, pożądając mięsa, ogórków, melonów, cebuli i czosnku. Coraz więcej poddając się światowym uciechom, dążeniom, różnym modnym trendom i aspiracjom na różnych poziomach. To jest, drodzy braterstwo, dzisiejsze szemranie. Zwróćmy uwagę, co jest powiedziane, jaki skutek jest tego. A to zapisane jest w Ewangelii świętego Marka, 4 rozdziale, 19 werset. Ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw i pożądliwość innych rzeczy szedszy zadusza słowo i staje się bez pożytku. Czyli, drodzy braterstwo, te wszelkie uciechy światowe, dążenia, zabieganie o nie, różne modne trendy, działania i aspiracje staną nam na przeszkodzie, będą nam zaduszać słowo prawdy. Także ono się stanie bezpożyteczne. Dlatego zwracajmy baczną uwagę, aby tak się z nami nie działo. Bądźmy czujnymi, abyśmy nie poddali się tym złym wpływom. Wiersz 6 mówi nam: a teraz dusza nasza wywiędła, nic innego nie mając oprócz tej manny przed oczyma. Dla niektórych Chrystus i Jego Słowo stało się niewystarczającym, drodzy braterstwo. Pragną czegoś więcej, czegoś innego. I znam wypowiedź niestety siostry, która powiedziała, że pewna książka autorki światowej autorstwa dała jej lepsze poznanie, lepsze zrozumienie Pana Boga. Drodzy braterstwo, czy może być lepsze od tej wspaniałej księgi? Tu musimy sobie odpowiedzieć. Ja przynajmniej lepszego nie widzę. I ci, którzy tutaj mówią, to są ci, którym dusza jakby omdlała, mówiąc, że tylko tą mannę mamy. Tylko codziennie ta sama manna. A chciałoby się czegoś innego. Wiatr od Pana. Werset 31 tego 11 rozdziału mówi. Wiatr od Pana to powiew tysiąclecia i obecności Pańskiej. To sprawiło, że myśl ludzka za dozwoleniem naszego Ojca Niebieskiego dozwoliła i wytworzyła wiele wynalazków. Rozmnożyła się umiejętność. A co za tym idzie? Wraz z tym rozwinęły się, drodzy braterstwo, wiele nowych możliwości do działania. Wiele możliwości do spełniania swoich upodobań i pragnień. Tym samym zaczęło się spełniać, możliwość do spełniania. I jak tutaj z tego wersetu wynikało, że przyszedł wiatr od morza. A więc to wszystko do pewnego czasu było udziałem morza. Jednak Izrael tak pragnął. I czasami może wypływać od nas takie pragnienie, że Pan dozwoli, że i to wszystko, co było jak do jakiegoś czasu udziałem morza, dosięgło i obozu. A jeżeli obozu, drodzy braterstwo, to znaczy się ludu poświęconego. I tak jak tutaj jest powiedziane, że przepiórki przyleciały jakoby na jeden dzień drogi wokół obozu. Przypuszczać należy, przynajmniej ja to tak przyjmuję, że to może być nawet i około 20 kilometrów. Czyli widzimy, jaka obfitość tego była. W pierwszym tym przykładzie, tej historii, którą żeśmy czytali w drugiej księdze Mojżeszowej, było powiedziane, że przepiórki spadły na obóz. A tu, że wokół obozu. A więc chcąc nazbierać przepiórek, trzeba było opuścić obóz. Tam, drodzy braterstwo, Izraelici to czynili. Opuścili obóz. A jak jest dzisiaj? Ja, braterstwo, nie będę odpowiadał. Bo to każdy z nas musimy sobie odpowiedzieć. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy idziemy po inne nauki poza pole boza? Wiemy tam pracownicy, słudzy boza zbierający, żniwujący powiadomili Boza o tym, że jest taka niewiasta, Rut, która tak pilnie pracuje, tak pilnie zbiera kłosy. Rut, Kościół. Czyli, drodzy braterstwo, co nas to powinno uczyć? Żeśmy powinni być w tej pracy bardzo pilnymi, zaangażowani. A jeżeli tak będzie, to co takiego Boz zrobił? Powiedział sługom swoim, upuszczajcie więcej dla niej. A więc jeżeli my będziemy się starać i będziemy pilnie zbierać, tak jak Rut, to Pan nam udzieli więcej. Tylko tam Boz powiedział, zbieraj, tylko na inne pole nie idź, nie wychodź. Odpowiedzmy sobie też na pytanie, czy oddajemy się uciechom i wygodom dzisiejszego świata? Odpowiedzmy sobie też, czy przynosimy zwyczaje, nauki, sposoby i cele działania z innych grup religijnych i społecznych? I staramy się je wprowadzić w społeczności, w zgromadzeniu. Jeżeli tak, to postępujemy podobnie, tak samo jak czynili to Izraelici, którzy obwiesili cały obóz przepiórkami. Ale wiemy, że jeszcze mięso mieli między zębami, to Pan zesłał na nich plagę. Przyszło na nich kara. Dlatego niech to będzie dla nas bardzo wielką przeszkodą. Jeśli byśmy te rzeczy czynili, to może i to Pan upomnieć się i dosięgnąć nas kara Pańska. 32 werset podaje nam, że czynili to przez cały dzień, przez całą noc i nazajutrz przez cały dzień. Czy możemy sobie, drodzy braterstwo, wyobrazić, co by się stało z obozem, jeżeli naród rozpierzchnął się na odległość około 20 kilometrów wokół tego obozu? Czy obóz został pustym? Myślę, że pozostał tam Mojżesz, Aaron i ci wszyscy, którzy siły na to im być może nie pozwalały. Ale drodzy braterstwo, dzisiaj kto to jest, kto pozostał w obozie? Czyli wszyscy ci, którzy, tak jak święty apostoł Paweł mówi, którzy duchem sprawy ciała umartwiają, którzy ciało swoje w niewolę podbili. Nie żyją według ciała, ale żyją według ducha. Ci pozostali wraz z Mojżeszem i Aaronem w obozie. A często, drodzy braterstwo, może się zdarzyć i zdarza, że w zborach pozostają sami starcy. To niekoniecznie ze siwą głową. Ale starcy ci, którzy są i 20 lat, ale którzy ciało swoje w niewolę podbili, którzy nie żyją według ciała, tylko żyją według ducha. Oni tam nie pobiegli. Inni, ci, którzy wyszli poza obóz, to korzystają z przynależnych praw dzisiejszego człowieka. Ale, drodzy braterstwo, nie z praw nowego stworzenia. Święty apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, a werset 16 a to mówię, duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie, albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Wspaniała rada świętego apostoła Pawła, żebyśmy postępowali duchem, a nie postępowali według pożądliwości ciała. Inne słowa zapisane przez świętego Jakuba w pierwszym rozdziale. I od wierszu 14. Ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony. Zatem pożądliwość począwszy rodzi grzech, a grzech będąc wykonany rodzi śmierć. Nie błądźcie, bracia moi mili. Amen.